No także tak, witamy serdecznie w 30. odcinku, wyjątkowym, absolutnie wyjątkowym odcinku Jezus podcastu. Witam cię, Pawle Orzechu.
Witam cię, Wojtku Wimanie. Tyle rzeczy, które będą się działy dzisiaj, chyba jeszcze nigdy się nie zadziały.
Nie.
Chcielibyśmy podziękować przede wszystkim na samym początku Gurgiemu, który jest autorem naszego intro,
Tak.
które było też outro w jego filmiku, który będzie podlinkowany w opisie odcinka. Ale jeśli nas obserwujecie gdziekolwiek, to prawdopodobnie widzieliście dzisiaj. Pojawiało
Jest
się z takim tytułem jak Złoto,
tak
Bogactwo,
i najszczersze.
Najszczersze, więc wielkie dzięki. A skoro jesteśmy przy temacie wideo i filmów, to Wojtku, wiesz, kim jest Zed?
Nie wiem.
Zed jest martwy. Tu, 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 tu. A dlaczego o tym mówimy?
No właśnie, może zdradzimy od razu, już nie będziemy świrować. Mówimy o tym dlatego, że.
Jest Łos Podcast o technologii z wąsem.
Yes.
Tak jest, tak jest. Po prostu ja się cieszę jak dziecko. No cóż możemy powiedzieć? Kultowy głos, absolutnie kultowy głos polskiej telewizji. Pan Janusz Kozioł zdecydował się pomóc nam w rozwoju podcastu i nagrał dla nas kilka fajnych tekstów, które napisała zresztą Arlena, która siedzi niedaleko jak zwykle i słucha cały czas, co my tu gadamy. I bardzo serdecznie dziękujemy panu Januszowi. Wy będziecie na pewno słuchać tych tekstów w trakcie trwania odcinka i będziemy starać się nimi żonglować, jak się tylko da. I wszystkie zostały też nagrane w studiu Mieszka. Mieszko, pozdrawiamy. Bardzo dziękujemy też za pomoc przy nagraniu tych dżingli. Chyba można to nazwać dżinglem, nie?
Tak, myślę, że tak. A najlepsze jest to, że jakby my z Wojtkiem dowiedzieliśmy się przedostatni o tym, że mamy te dżingle.
Tak,
No
to
to by.
prawda.
I już tydzień temu mieliśmy te dżingle w garści. I nawet nie wiecie. Nawet nie wiecie.
Oj nie.
Nawet była jedna kwestia na samym końcu, kiedy już się chcieliśmy żegnać i tak dalej, która została wycięta z tego, co pamiętam z odcinka.
Tak.
Bo ja zdradziłem coś właśnie, że. Coś o filmach, czy coś o głosie powiedziałem,
Tak, właśnie no.
co nas zdradzało, więc jakby.
Wyciąłem wszystko. No dobrze, ale nie będziemy się rozwodzić na ten temat. Serdecznie dziękujemy panu Januszowi, Mieszko, Arlenie, wszystkim, którzy byli zamieszani w to całe zamieszanie. Tak? I
Jezus, podcast,
Jezus
król!
podcast, no po prostu.
Tętno pulsu. Jezus, podcast.
Prawda.
Nic nie jest udawane, wszystko jest na żywo.
Wszystko jest na żywo. Dobrze, ale może przejdziemy już do tematów, co?
Tak, jedźmy. Najpierw może powiedzmy coś o Apple Shopie, który był taki dość kontrowersyjny, na którego otwarciu byliśmy.
Tak, byliśmy. Absolutnie chora godzina. Wstaliśmy, żeby tam być na 9, bo o tej godzinie był otwierany Apple Shop.
Wstaliśmy o 7:30.
Musieliśmy wstać o 7:30, co dla nas, jak pewnie wiecie, jeżeli nas znacie, to wiecie, taka godzina zupełnie nie istnieje,
To był, ja
ale
myśl,
udało się.
ja do tej soboty myślałem, że to są plotki, że istnieje godzina 7:30. Nie wierzyłem w to.
I myślę, że nadal chyba nie wierzysz trochę, co?
Nadal jest mi ciężko w to uwierzyć i ja uważam, że to był jakiś taki. Fizyka szuka jeszcze odpowiedzi na te pytania, które ja zadałem wtedy.
To możemy się ocierać o jakieś perpetuum mobile, nie wiadomo.
Możemy się ocierać o jakieś współistniejące wszechświaty, Wojtku. To jest ten poziom.
Myślisz, że to jest piąty wymiar?
Ja myślę, że tam był po prostu, wiesz, szósty, tam różne takie. Tam były trójkąty i czwarokąty, Wojtek. Tak to
Nie.
widziałem.
Wow,
Tak
niesamowite.
to widziałem.
No dobrze, ale dojechaliśmy. Udało się,
Dojechaliśmy.
byliśmy przed 9, dzielni na miejscu. I jakby muszę przyznać, że było fajniej niż się spodziewałem, bo myślałem, że to będzie, a dobra, otwierają sobie, wiesz, Apple Shop, czyli tak naprawdę stoisko z urządzeniami Apple w MediaMarkcie na Alei Krakowskiej w Warszawie. I oczywiście, jakby faktycznie tak było. Natomiast to, co się tam działo, okazało się dużo milsze niż mi się wydawało, bo myślałem, że będzie nudno, a wcale nie było. I pierwsze, co nie było nudne, to bardzo chcieliśmy podziękować Łukaszowi z Poznania. Na pewno nas słucha, bo obiecywał, że nadrobi jeszcze dwa odcinki i będzie już wtedy na bieżąco. Dzięki, Łukasz, że podszedłeś, że nie wstydziłeś się podać łapę i przybiliśmy pionę, pogadaliśmy chwilę i było bardzo fajnie. A oprócz tego, no cóż, faktycznie bardzo dużo urządzeń, no i najważniejsze, mega promocje. Na urządzenia Apple zniżki rzędu 15%, można było zaoszczędzić nawet do 800 na niektórych urządzeniach.
Inaczej, Wojtek, MacBooka 11-calowego aktualną edycję można było kupić za 2999 zł.
Tak, zeszli poniżej 3000, co... No, nigdy się jeszcze nie zdarzało i myślę, że jeżeli ktoś wtedy kupił sprzęt, to wygrał w życie.
To było, można było w sklepie kupić taniej sprzęt Apple'a niż na Allegro sprowadzany skądś tam. Spędziliśmy tam, nie wiem, jakieś 3 godziny, myślę, że
tak, byliśmy za 3 godziny, dokładnie.
I w tym czasie non-stop były kolejki do kas i non-stop były kolejki do tego miejsca, w którym jakby można było ten sprzęt brać. Z fakturami, kuponami, czy nie wiem, jak to tam działało w ogóle. Wiesz, z tym wydrukiem, że to jest komputer, który chcesz kupić, tak dalej, tak dalej. Więc non-stop były kolejki.
Jak byliśmy tam 3 godziny w sumie, to pod koniec naszego pobytu dowiedzieliśmy się, że przez te 3 godziny sprzedało się około 70 komputerów.
Nie wiem, czy możemy o tym mówić, ale tak.
No, ja też nie wiem, ale 70 komputerów robi wrażenie, ale w ogóle nie dziwi, bo no, takich promocji, jeżeli ktoś planował w ogóle zakup czegokolwiek Apple'a, to był najlepszy dzień, żeby to zrobić.
Tak, dokładnie tak. Więc my tam byliśmy, zobaczyliśmy, jak to wygląda. Dowiedzieliśmy się troszeczkę więcej o tej reklamie, która pojawiła się na Facebooku, czyli te poprzekręcane literki w słowie Apple Shop w wielu wariantach. I że to była seria reklam, się dowiedzieliśmy, a nie jak wszyscy myśleli, to była jedna reklama, która nie przyszła przez copywriting czy przez korektę.
No.
Tak, tak. Więc generalnie było bardzo fajnie, bardzo sympatycznie. Były kanapeczki, więc jakby wiecie, super. Tak, więc i Apple Shop jest troszeczkę wyżej, ostatecznie sprawdziłem na stronie, jest troszeczkę wyżej niż resellerzy, z tego co zrozumiałem. Jest inną kategorią. Są resellerzy i Apple Shopów jest mniej. Są jakby bardziej takie, bardziej premium, powiedzmy.
Mm-hmm. No teoretycznie, wiesz, według tego, co mówił dyrektor marketingu akurat tego MediaMarktu, mówił, że ich współpraca z Apple jest bardzo bliska. Więc to jest ciekawe, znaczy Apple nie jest znany z tego, że specjalnie jakoś tam, wiecie, współpracuje z resellerami jakoś cudownie, tak? To znaczy, że ta współpraca jest dość zimna zwykle. Natomiast tu faktycznie widać było, że pan dyrektor jest z tej współpracy zadowolony i liczy na to, że będzie się dalej rozwijać i zobaczymy, jak to dalej będzie. No, ciekawy jestem, chyba najbardziej jestem ciekawy, co z iPhone'em 6 i faktycznie, czy będą organizować jakieś tam nocne czuwania czy coś. Zobaczymy.
Mam nadzieję, bo ja chcę kupić. Zmieniłem już zdanie. Chcę.
Już teraz chcesz, co?
Więc mamy już to. Wojtku, chciałbym jeszcze, żebyś opowiedział na szybkości, o co chodzi z tym HTC nowymi. Bo ty to obejrzałeś, a ja niestety tak. Nie miałem domu.
Tak, nie miałeś domu, faktycznie. Ja oglądałem wczorajszą konferencję na żywo i to była konferencja organizowana w Nowym Jorku, więc tak wiesz, wow, HTC zarobiło trochę hajsu, więc jadą do Nowego Jorku, żeby pokazać nowe urządzenia. I no cóż, pokazali przede wszystkim Desire Eye, czyli telefon, który ma i z przodu, i z tyłu taki sam aparat, czyli 16 megapikseli i ogromny w ogóle obiektyw i do tego jeszcze flash z przodu i z tyłu, więc taki naprawdę uber selfie phone, tylko że no już były takie projekty, gdzie tam można było na przykład przekręcać, wiesz, obiektyw aparatu tylnego do przodu i w ten sposób robić sobie zdjęcia, ale tutaj po prostu rozwiązali to tak, że mają dwa aparaty, okej? I to wygląda przedziwnie, jest on plastikowy, powiedzmy, że z, wiesz, wygodnego i miłego w dotyku plastiku, nie wiem, zobaczymy jak podotykamy, i jest trochę wodoodporny, trochę, czyli można go zanurzyć na metr do wody na pół godziny i jeszcze wtedy przeżyje. Ten telefon nie zrobił na mnie specjalnego wrażenia, tam są cztery rdzenie, jakieś tam nawet, ale najzabawniejsze jest to, że w ogóle się nie chwalili tym, co jest w środku telefonu, a po prostu postawili na to, że okej, mamy z przodu ogromny obiektyw, okej, super. Więc jakby ten telefon, no to nie jest flagowiec, nie będzie. Natomiast no, on jest też takim reprezentantem, na którym pewnie po raz pierwszy będziemy mogli odczuć ich nowy soft do aparatu, który też się nazywa AI chyba, z tego co pamiętam. I ten soft tam ma trochę bajerów, typu nie wiem, no, można sobie zrobić, znaczy zrobić jednocześnie zdjęcie z przodu i z tyłu, co Samsung ma już od chyba S4, dobrze pamiętam. I dodatkowo na przykład zmniejszyć siebie i wetknąć w dowolne miejsce innego zdjęcia, coś tam, jakieś tam zaawansowana edycja, wiesz, no takie tam pierdolety, których nikt zwykle nie używa. No ale pokazali też RE, czyli RE, czyli RE, czyli peryskop, czyli kamerkę, która ma niby konkurować z GoPro. I to jest taka kamerka, która po pierwsze jest w stanie nagrać na baterii około godzinę 40 minut materiału, pod warunkiem, że oczywiście wepchniemy do niej microSD, bo inaczej to nie pociągnie. I to jest taka kamerka, która no właśnie, niby zastępuje GoPro, ale ma taki dziwny kształt, przez co te akcesoria, które ją trzymają, też muszą mieć takie śmieszne podwójne opaski, jakieś takie cuda, żeby utrzymać ten peryskop w jednym miejscu. I co ja mogę o niej powiedzieć? No, dopóki nie dotknę i nie potestuję, no to oczywiście nie za wiele, natomiast wydaje mi się, że troszeczkę błędnie podeszli do tego, jak ją prezentowali, bo prezentowali ją, tą kamerkę, jako rozwiązanie problemu, że nie wiem, na koncertach, to o czym pisałem na blogu, na koncertach czy gdzieś w jakichś różnych miejscach, zamiast być w 100% w danym miejscu i wiesz, cieszyć się tym, co jem, czy tym, z kim przebywam, co robię i albo jakie muzyki słucham ze sceny na żywo, to my patrzymy na cały świat przez ekran telefonu, bo cały czas robimy zdjęcia albo cały czas coś kręcimy. Więc oni chcą, żebyśmy te telefony trzymali sobie w kieszeni, a kręcili i robili zdjęcia tym śmiesznym obiektywikiem w formie peryskopu. Czy to jest najlepszy pomysł? Nie wiem. Znaczy, to nadal trzymasz w ręku. Więc to nie jest tak, że możesz faktycznie jakby być w 100% w tym miejscu i w tym czasie. Okej, okay, może nie patrzysz przez ekranik, tak, telefonu na to, co się dzieje, tylko po prostu patrzysz na to, co się dzieje, więc to jest oczywiście krok do przodu. Natomiast nadal trzeba go trzymać w ręku. I to dla mnie jest, no, to nie jest to. To nie jest to. Wydaje mi się, że nadal w tym temacie jakby pionierem jest raczej
GoPro.
Google Glass, no.
Ach, okej.
No właśnie, no bo jakby wiesz, chodzi o to, że masz coś na głowie, coś, co ci nie przeszkadza na codziennie, tak, ale jest w stanie nagrać wideo, jest w stanie zrobić zdjęcie. Oczywiście znowu już pomijając to, pamiętasz, jak rozmawialiśmy w ogóle o tym, czym Google Glass jest, że tak naprawdę jak teraz będą zegarki popularne, to ten Google Glass, jego siła i moc trochę schodzi na drugi plan, bo w 90% dla mnie przynajmniej był maszynką do zbierania notyfikacji, a teraz przejmuje to zegarek. Natomiast nadal jego funkcja nagrywania wideo i robienia zdjęć jest przewagą, której nie ma w tej chwili żadne z urządzeń, które nosimy na sobie. Tak? Znaczy, to jest najbliższe temu, co ja sobie wymarzyłem, czyli robienia zdjęć siatkówką oka.
No to się jeszcze długo nie wydarzy.
Wiem, że nie, no ale...
Rozmawialiśmy nadal... nawet o tym.
Ja mogę marzyć, wiesz.
I can dream, Harold.
No tak, tak, właśnie tak. Także chyba tyle mam do powiedzenia na temat tego HTC. No oczywiście jak podotykamy, zobaczymy jak to wygląda, bo wizualnie to wygląda no, zabawnie oczywiście, bo jest jak mały peryskop, ale jest całkiem nieźle zaprojektowane. No. Już były takie kamerki, które trzymało się w ręku, w dłoni i nawet Sony się chwaliło jakimś tam handycamem, który miał taki kształt, że nie obciążał ci nadgarstka, bo te kamerki takie, które masz, wiesz, mają taką formę puszki, powiedzmy, i trzymasz je skierowane jakby dołem, tak byś podniósł puszkę, nie? I dołem puszki kręcisz, tak? To wtedy troszeczkę niestety, ale męczy się nadgarstek, bo to nie jest naturalne, tak? Znaczy, zawsze tą rękę starasz się trzymać troszeczkę przed sobą, więc ona nie ma 90 stopni. Natomiast właśnie korygujesz sobie ten kąt patrzenia nadgarstkiem, no i on się męczy. A były takie kamerki, które właśnie trzymało się tak bardzo naturalnie, jakby na prostym nadgarstku, bo one były lekko skrzywione właśnie po to, żeby móc kręcić pod odpowiednim kątem. To było fajne i tutaj wygląda na to, że troszeczkę sobie pożyczyli z tego konceptu przy projektowaniu RE. No ale poczekajmy aż wyjdzie. Bardzo mnie zmartwiła cena, bo w tej chwili on będzie kosztował $200, a w tej chwili można GoPro najtańszy kupić już za 130.
Tak? Można kupić GoPro za $130?
Podobno w Stanach tak.
Kupiłbym tylko po to, żeby kręcić te moje szalone życie. To ja schodzę po schodach. No.
Oglądałbym to.
Jest nawet takie wideo, które może jak znajdę, to wrzucę porównanie GoPro, oczekiwania, a rzeczywistość.
A wiem, znam, widziałem to.
Oczekiwania,
to
koleś przeskakuje gdzieś na jakieś rampie, rzeczywistość, płynie na kajaku i ogląda kaczki.
No, albo pies, wiesz, biegnie, nie? Po prostu.
Typowy użytkownik GoPro.
No niestety, no, w 99% tak to wygląda, no, więc kręcimy właśnie nie skoki na bungee, czy też w ogóle jakieś, wiesz, z samolotu, tylko po prostu takie naturalne życie. A to by było zabawne, na przykład, wiesz, taki kanał na YouTubie, gdzie zakładasz GoPro i chodzisz po biurze, wiesz, mój dzień, idę na kawę, posiedzieć przed komputerem.
Kręciłbym to, stary, od razu dostałbym pracownika miesiąca z miejsca po prostu, wiesz?
Tak czuję, przyjacielu. No właśnie, więc tyle jeżeli chodzi o RE. Prezentacja była dość dziwna, szczerze mówiąc, że tam pojawiali się w ogóle ludzie z kosmosu, jakieś laski poubierane w dziwne stroje, bo oni niby, wiesz, takie było nawiązanie trochę do Apple, że oni są na skrzyżowaniu, wiesz, technologii i designu.
No, daj spokój.
Tutaj, wiesz, HTC próbowało coś z tym zrobić, ale zrobili to źle i po prostu no niefajnie to wyglądało. No to było takie średnio pasujące. Znaczy, wiesz, bo Steve Jobs, jak chciał jakby nawiązać do tego tematu, to pokazywał zawsze na wszystkich prezentacjach ten taki to znak, skrzyżowanie ulic w Silicon Valley i tam jest ulica technologiczna z jakąś tam, już nie pamiętam teraz nazwy, no ale jakby chodziło o skrzyżowanie właśnie tych dwóch dziedzin i że to tak fajnie działa. No i on pokazywał to zdjęcie i to wystarczało, żeby odpowiednio, wiesz, pokazać, że oni się tym bardzo wzorują na tym. A HTC pokazało dziewczyny, które smutne łaziły sobie po tej scenie i trzymały telefony w ręku. No. No, średnio.
Jak się
średnio.
Nie ma co się lubi, to się nie ma co się lubi.
No, znaczy to nie jest konferencja, która, wiesz, sprawi, że HTC wróci na salony, choć ostatnio pokazali, że...
Mają zyski.
Jest zysk i rzeczywiście HTC One, pierwszy i drugi, uratował tą firmę, mam wrażenie, przynajmniej od śmierci. Natomiast te nowe urządzenia niestety, ale... No, ale takie poczucie, że wiesz, no robią coś nowego, oczywiście, muszą.
Znaczy,
oni muszą.
Nie tyle robią coś nowego, to tak jak mówiliśmy kiedyś, to jest, chyba nawet z Jackiem rozmawialiśmy o tym, że to są eksperymenty, wiesz. może zażre.
Tak, no. Znaczy, jeżeli nie eksperymentujesz, no to też umrzesz. Tak? No to jakby albo jedno, albo drugie. No, nie zażre, może jeszcze wytrzymają. Może będą mieli kasę na kolejny dziwny projekt, tak? Taki eksperymentalny. Ale jeżeli będą robić cały czas to samo, no to każda firma kiedyś gnuśnieje i znika z rynku. No.
Yes, yes indeed.
Tyle o HTC.
Wojtek Analityk.
Analityk rynku, to...
To ja. Jest. Derp.
No dobrze, to co? No już przejdziemy do tego tematu, który miał być twoim opus magnum, tak?
Właśnie, to jest zabawne, bo to jest temat, na który ja się zasadziłem od ostatnich 5 tygodni.
Tak było.
To jest temat, który od 5 tygodni, o którym wspominałem, reklamowałem, tak dalej, tak dalej. Od 5 dni jestem chory. Od tygodnia mam remont w mieszkaniu.
Tak.
W sensie, wiesz, chyba cały świat chce mi powiedzieć, Paweł, nie rób tego. Paweł nie rób tego.
Ale zrób.
Ale zrobimy to. Przede wszystkim to będą brudne fakty. Dlatego, że jestem w remontowanym mieszkaniu, więc to będą brudne fakty. Ale zanim jakby zaczniemy rozmawiać, to chciałbym zrobić taką troszeczkę reklamę natywną, która już nie będzie reklamą natywną, bo powiedziałem, że to jest reklama natywna. Więc...
Ale to chyba teraz jesteś etyczny, niechcący, wiesz?
Fuck.
No, stary, trochę jak bez glutenu.
Jezu, jakby wege ciasteczka czy coś.
O matko. No dobra, ale jedź już z tym, tego się nie da cofnąć.
Więc... Ja będę mówił teraz o tym, jak wygląda robienie aplikacji, ile to kosztuje i jak to wygląda. I jeśli chcecie wiedzieć więcej, a prawdopodobnie niektórzy z was mogliby być zainteresowani tym, jak to działa od takiej strony jakby bardziej szczegółowej, czy będą chcieli sobie wrócić do tego, albo będą woli to przeczytać, to Marcin Zaręba z Senfino, o którym opowiadałem już parę razy, pisze książkę na ten temat. Ale w tym momencie ma newsletter i wysyła raz w tygodniu informacje, takie samo mięso tak naprawdę, zero bullshitu, w którym opisuje tak naprawdę, co się w tej książce pojawia, dorzuca różne ciekawostki związane z mobilem i z tym, co jest ważne w tej branży. Książka będzie się nazywała, z tego co pamiętam, Mobile dla marketerów chyba? Nie wiem, Marcin mnie zabije za to, że nie wiem jak to...
Mobile dla menadżerów.
Dla menadżerów, yes. No. Tak, no czyli prawie trafiłem. Link do newslettera macie w opisie odcinka, ale go przeczytam, bo jest bardzo fajny. tiny.cc/ lubię placki. Więc jak wejdziecie pod ten link i się zapiszecie, to raz w tygodniu Marcin będzie wysyłał wam mięsiste informacje ze swojej książki o mobilu.
Tym, których kręci temat, myślę, że spokojnie możemy polecić.
Ja w ogóle uważam, że jak to wyjdzie ta książka, to będzie jedna z najlepszych, o ile nie najlepsza książka o mobilu w Polsce. A może i nie tylko w Polsce, bo nie widziałem żadnych takich mega mięsistych, powiedzmy, poradników, wiesz. To jest tak jakby, tak jak Kominek zrobi blogera, tak jak Marcin zrobi mobile dla menedżerów, to będzie ten sam poziom, wiesz, jakby mięsistości i ważności w kanonie jakby dla całej branży. Więc uważam, że warto sprawdzić, szczególnie, że w ostatnim chyba newsletterze była informacja, że dla osób, które będą w tym newsletterze, będzie jakaś zniżka na książkę, więc spoko. Bardzo to szanuję, wiadomo.
Znaczy, no, zniżki zawsze na propsie.
Ja liczę na podpisanego e-booka, nie? Ale jakby ja to ja.
Dostaniesz z tyłu Kindla wydrapane, wiesz, Marcin Zaręba.
Na ekranie mi napisze, wiesz, jeb. Więc zacznijmy.
No zacznijmy. Ja w ogóle się zapisałem, tak jakby co.
To dobrze.
Wlazłem na TinyCC, lubię placki i zapisałem się na newslettera, bo uważam, że warto.
Tak, ja też się zapisałem. Ja jestem zapisany od samego początku. Więc zacznijmy od początku, czyli od tego, że przychodzi taki Wojtek i ma pomysł.
Ja mam pomysł. Dzień dobry.
I dzień dobry. Jestem...
Mam pomysł, proszę pana.
A ja robię apki, słucham.
Chcę aplikację zrobić.
Dobrze. Jako?
Mam taki pomysł, że aplikacja będzie robić X, Y i Z. I co pan na to?
Dobrze. Więc w takiej sytuacji, która nie jest wbrew pozorom irracjonalna, bo takie sytuacje bardzo często się zdarzają, to co robi firma, która jakby produkuje tę aplikację, Software House, czy zależy, czy programista, tak? Ma za zadanie, jakby dostaje taki pomysł i Wojtek, jakiś zwerbalizujmy ten pomysł na coś konkretnego. Może na jakimś przykładzie, na przykład, że chcemy zrobić Instagram. Wyestymujmy sobie, ile mogło kosztować zrobienie Instagramu.
Nie Instagramu, tylko Elo. Aplikacja Elo. To będzie bardzo śmieszne.
Ale tam nie było grafika, to nie będzie śmieszne.
Aha, no dobra. No to robimy Instagrama. No.
Tak.
Proszę pana, ja mam taki pomysł. Ludzie będą robić zdjęcia, będą mogli nakładać na nie jakieś śmieszne filtry i wrzucać do internetu i dzielić się ze znajomymi. Dzień dobry.
No i właśnie w takiej sytuacji potrzeba rozpisać cały plan aplikacji. Wbrew pozorom to nie jest takie łatwe, bo chodzi o to, że pomysł, z którym przychodzi człowiek do firmy, trzeba jak najszybciej zwizualizować i zgrafikować tak naprawdę, tak żeby zacząć porozmawiać się obrazkami. Bo obrazki są, jak wiadomo, jak wygląda obrazek, to tak wygląda obrazek i dużo łatwiej na obrazkach przekazuje się informacje niż tekstem, tak? Dla ciebie zielony to jest, Wojtku, prawdopodobnie inny kolor niż dla mnie, a na obrazku będziemy ten kolor widzieli tak samo. Więc pierwsze tygodnie tak naprawdę, dwa mniej więcej, zależy oczywiście od skali projektu, tak? Ale tak głównie, dlatego Instagram podejrzewam, że z dwa tygodnie to byłoby rozpisanie sobie wszystkiego, warsztaty z klientem, czyli wiesz, rozmowa na temat tego, co jest dla was ważne, co chcecie tym uzyskać, czy jest jakiś model biznesowy do tej aplikacji, wiadomo, bo jeśli jest model biznesowy taki, to trzeba go uwzględnić, a jeśli jest model biznesowy Z, to trzeba go uwzględnić. No generalnie to są warsztaty, które polegają na tym, że wyciąga się z klienta informacje, których on nie powiedział, bo myślę, że są nieważne.
A najlepszy, wiesz, jaki jest model biznesowy na apkę? Będziemy mieli super dużo użytkowników i kupi nas Facebook.
No, wbrew pozorom to się teraz coraz bardziej udaje, więc wiesz, nie wiem, czy to jest takie głupie.
No, ale przecież powiedziałem, że to jest najlepszy.
A, myślałem, że ironizowałeś.
No nie, no, serio mówię.
Więc jakby sam mamy już dwa tygodnie na to tylko, żeby rozpoznać, zrobić sobie jakieś pierwsze jakby user flow, czyli właśnie ścieżkę użytkowników. Marcin opisuje to już, w którymś newsletterze rozpisał to, o co chodzi z user flowami. Nie wiem, czy jak dołączycie teraz, to będziecie widzieli stare newslettery, ale...
Powiedz, znaczy co tak w dużym skrócie, co to oznacza? Flow usera, czyli co?
Ścieżki, po których może się przenosić użytkownik w aplikacji, tak? Czyli wszystkie ekrany, wszystkie możliwe przyciski, przynajmniej to zależy oczywiście od powiedzmy UX designera czy projekt managera, jak on sobie to chce układać, ale jeśli ja robię user flow, to ten user flow zawsze działa tak, że to jest mapa myśli, tak? W aplikacji do robienia map myśli i robię jakby ekranami każdy możliwy przycisk, każde możliwe przejście, zapisuję i rozpisuję tak, żeby nie było takich tak zwanych martwych końców, czyli że z któregoś miejsca się gdzieś przechodzi, z którego nie da się
wyjść. I nie wiadomo, co zrobić.
Tak.
Okay.
To jest po to, żeby wziąć wszystkie jakby ewentualności pod uwagę, tak? Bo w tym momencie widać na przykład czegoś, że makieta nie zawiera na przykład tegoś ekranu, który jest w user flow, no bo nikt nie założył, że tutaj coś się nie uda, tak? W makiecie. Mhm. Tam wyświetlałem się grafiki i są jakieś zdjęcia, bo są użytkownicy, a co jeśli nie ma? No tak dalej. Na razie user flow robi się po to, żeby wiedzieć, gdzie użytkownik będzie mógł się poruszać w aplikacji.
Okej.
Więc zrobienie tego to już jest... To też jest parę dobrych godzin do zrobienia dobrego user flow, przemyślanego, sprawdzonego parę razy. Tak naprawdę w ciągu tych paru godzin robi się parę iteracji, bo coś się zmienia, coś się wymyśla inaczej, itd., itd. Rekordowe, słyszałem, zrobienie user flow to było 13 minut, który okazał się być user flowem finalnym, ale nie powiem, gdzie to się wydarzyło i dlaczego byłem autorem. Ale uważam, że to jest jeden z moich największych sukcesów, że udało mi się to zrobić 13 minut, ale to był bardzo prosta aplikacja, bardzo prosty user flow, ale mimo wszystko 13 minut, żeby to był finalny, zaeksploatowalny user flow, to jest jakiś achievement. Więc mamy już dwa tygodnie.
No.
Dwa tygodnie, mimo tego, że jeszcze nic nie powstało tak naprawdę.
No, obrazki są.
Mamy obrazki, tak, i mamy ścieżki użytkowników w ciągu dwóch tygodni.
Mhm. A te obrazki to już są kolorowe, to są takie wireframe'y tak zwane?
Tak, wireframe'y ewentualnie...
Tu jest obrazek, tu jest tekst, tu jest przycisk, nie?
Tak, ewentualnie może jakiś mock-up, jakiś prototyp też może być. No prototyp może nie, prototyp będzie później, bo będzie z grafikami już finalnymi. Czyli wiesz, tak naprawdę taka strona, którą możesz sobie wrzucić, odpalić na iPhone'ie czy na Androidzie i zobaczyć naprawdę, jak wygląda aplikacja, jakbyś wyświetlał już na telefonie i może nawet się zachowywać jakąś aplikację. Ale w każdym razie po dwóch tygodniach mamy makiety, te wireframe'y, mamy user flow, wiemy już co chcemy uzyskać na samym końcu, mamy też mniej więcej plan działania, więc następny jakby czas to już jest czas, kiedy wchodzi grafik, wchodzi UX designer, chyba że UX designer jest też grafikiem, wchodzi product manager, wchodzi programista albo programiści. W przypadku Instagramu programistów musiałby być więcej niż jeden, bo byłby programista, który pisze aplikację mobilną na iOS-a. Jakby wiadomo, od każdego z tych systemów mógł być programista.
Oddzielny,
tak.
No.
Programista, który pisze backend, no bo gdzieś te zdjęcia muszą przychodzić, się wyświetlać w jakiejś bazie danych i tak dalej, to musi to wszystko gdzieś być. To programista...
I ten, który tam serwery ogarnia, żeby to wszystko sensownie chodziło, no.
Tak. I do tego może jeszcze być coś takiego, że warstwa komunikacji będzie zrobiona jeszcze przez jedną osobę jako osobno. Czyli warstwa komunikacji, czyli to, co będzie się, wiesz, jakby aplikacja, to pod spodem w aplikacji będzie się łączyło z backendem, czyli tym, co jest po stronie serwera. To też może być napisane przez jedną osobę i po prostu będzie udostępnione wszystkim trzem aplikacjom. Więc to jest taka też opcja. No ale tych programistów, wiesz, może być więcej niż jeden.
Dobrze by było, gdyby było więcej.
To też nie jest tak, że im więcej programistów, tym lepiej. Bo wiesz... Gdzieś czytałem artykuł, w którym była mowa na temat tego, że jest pewna liczba programistów, która jak przekroczy się, to jakby produktywność nie rośnie, a wręcz zaczyna bardzo dramatycznie spadać. Więc, więc to, że jest więcej programistów do jednej aplikacji, wcale nie znaczy, że ta aplikacja będzie szybciej zrobiona albo lepsza.
Okej.
Okay. Tak naprawdę liczy się skill programisty. Więc po dwóch tygodniach mamy już plan i mamy już wireframe'y i mamy już mock-upy i zaczynamy pracę tak naprawdę już taką programistyczną, zaczynamy pracę z grafikiem.
No.
Po kolejnych prawdopodobnie dwóch tygodniach, gdzie oczywiście tworzy się backend i tworzy się aplikacja od tej strony jakby powiedzmy podstawowej z wyglądu, mamy już prawdopodobnie wygląd takiej aplikacji, który będzie w niej finalnie.
Okej. Okay.
Czyli to już jest miesiąc, gdzie mamy wygląd i mamy troszeczkę napisane aplikacje. I teraz w przypadku Instagramu podejrzewam, że zrobienie aplikacji na iPhone'a, takiej w wersji podstawowej, razem z filtrami. Bardzo podejrzewam, że filtry były najtrudniejsze i do tego jakby stream, ten z końca użytkowników, to by było najtrudniejsze. Podejrzewam, że to zajmie 3 do 4 miesięcy zrobienie tego wiesz, w takiej podstawowej wersji, tak?
Okay.
Od momentu, kiedy są już grafiki.
Ale czy on już z tymi funkcjami typu komentarze, serduszka, nie wiem, samo to, że wiesz, podwójne tapnięcie to jest serduszko i trzeba odpowiednio wiesz, policzyć.
Optymalnie tak.
Długo, nie?
Optymalnie tak. No. Aczkolwiek 99% projektów programistycznych nie wyrabia się w terminie, więc podejrzewam, że 3,5 miesiąca na papierze. Po czym się okazuje po 3,5 miesiącach, że tak naprawdę zabraknie trochę czasu i trzeba dołożyć kolejny miesiąc, żeby zrobić te serduszka i żeby to ładnie się animowało, komentarze, żeby działały i tak dalej, więc 4,5 miesiąca. Do tego 2 tygodnie grafik to jest 5 miesięcy i 2 tygodnie na to, te początkowe, które były, to jest 5,5 miesiąca. Na zrobienie Instagramu. Okay. Czyli tak naprawdę 6 miesięcy, tak? Na zrobienie Instagramu od początku do końca w wersji tak najbardziej podstawowej, tak? Nie mam żadnego pojęcia tak naprawdę, ile mogłoby zająć stworzenie filtrów i jak te filtry działają, czy to jest, wiesz, przekształcanie obrazu, czy to jest tylko nałożenie czegoś na obecny obraz. Akurat teraz to już jest chyba przekształcanie obrazu. Wcześniej chyba to było tylko nałożenie jakby filtru takiego, wiesz, więc to mogło być prostsze. Teraz przy wysycaniu obrazu to już jest troszeczkę więcej czasu, więc to też by zajęło dodatkowe, nie wiem jak oni to zrobili, bo to może być...
Znaczy, wiesz, sam opowiadasz o tym, ale ja to zwerbalizuję. Znaczy, zawsze się robi tak, żeby jak najszybciej powstała najprostsza wersja aplikacji i po prostu później się ją rozbudowuje, tak? Więc wiadomo, że załóżmy, że podstawowe filtry, te, które udało się w krótkim czasie wykonać i wyglądały sensownie, były zadowalające dla osób, które produkują Instagrama, tak? No to powstały szybko, a później na pewno było założenie takie, że okej, to jest pierwsza wersja, a później będziemy to upgrade'ować, nie?
Tak, dokładnie tak. Więc z filtrami też nie wiadomo. Prawdopodobnie zrobienie filtrów dobrze to jest też koło 3 do 4 tygodni, żeby zrobić te filtry fajnie, dobrze, wiesz, przykształcenie obrazu.
Może no zobacz, wskokam na przykład, tak? Ja nazywam go wskokam, nie wiem jak to się czyta tak naprawdę, ale...
Nie, też nie mam pojęcia.
No, wskokam, no on, wiesz, pojawił się dość późno po Instagramie, a tak naprawdę ma bardzo podobne funkcje, no poza oczywiście funkcjami społecznościowymi.
Znaczy ma, jest...
Znaczy teraz ma, tak, no, ale w pierwszej wersji tak naprawdę no, to była aplikacja do zmiany zdjęć, tak jak Snapseed bardziej niż jak Instagram. Później dopiero dołożyli opcje społecznościowe, ale to im myślę, że nie wyjdzie, bo nie wyszło i nie wyjdzie. Ludzie po prostu obrabiają to, wiesz, zdjęcia we wskokam i później wrzucają na Instagrama, no bo tak jest lepiej i Instagram jest bardziej społecznościowy, a poza tym jest dużo większy, już nie ma sensu korzystać z dwóch aplikacji. Natomiast tak właśnie to jest to, że powstała niby dość długo po Instagramie, pomysł był podobny, natomiast te filtry są zupełnie inne, tak? Więc no, zakładam, że oni głównie pracowali nad filtrami, nad tym, żeby one wyglądały i działały lepiej niż na Instagramie. No a trochę im to czasu zajęło. Pytanie, kiedy wpadli na ten pomysł, ale zakładając, że wpadli na ten pomysł w momencie, kiedy wkurzyli się na Instagrama, więc nie wiem, rok po, no to i tak trochę im zajęło czasu, żeby zrobić tą aplikację.
No wiesz, no, tutaj robimy prostą wersję Instagrama, tak naprawdę bardzo prostą, bardzo podstawową, która już w tym momencie ma 6 miesięcy, wiesz.
No właśnie, no.
Gdzie tak naprawdę nie wiem, czy backend nie będzie zajmował jeszcze więcej czasu, wiesz. Tak naprawdę są kolejne serwery, kolejne optymalizacje i tak dalej. No zrobienie tego też jest rocket science, wiesz. Bardzo dużo ludzi zapomina, że zrobienie aplikacji to nie jest wszystko, bo coś w niej musi jeszcze być. Albo jakoś musi jeszcze działać w większości wypadków, więc to też jest ciężka sprawa. W każdym razie załóżmy, że mamy 6 miesięcy tworzenia jakiejś aplikacji, tak? Tego Instagramu, powiedzmy. I teraz chciałbym, żebyście mieli świadomość, dlaczego aplikacje kosztują tyle co samochód i dlaczego, dlaczego to znaczy tak dużo i tak mało. I teraz bardzo dużo osób się pyta, ile kosztuje zrobienie aplikacji? No tyle co samochód. I to jest taka odpowiedź, którą znają wszyscy, którzy pracują w branży mobilowej i których już denerwuje w ogóle to pytanie, denerwuje w ogóle ta odpowiedź. Ale sprawa polega na tym, że to zależy, kto ma przy takiej aplikacji pracować, jak doświadczeni ludzie i jak dobrze, jak mają się do niej przyłożyć, żeby ona była zrobiona tak, jak chce tego klient. I tutaj, programiści tak naprawdę na rynku naszym, właściwie na całym świecie, to jest towar deficytowy. Więc zarabiają krocie. 10 tysięcy na programistę to jest taka, powiedzmy, stawka okej. 10 tysięcy polskich złotych to jest stawka okej.
No to ja to szanuję na maksa.
Ja też to szanuję. Więc...
Dlatego ja przecież zresztą w opisie na jesłos.pl w zakładka kontakt sam napisałem, że czasem żałuję, że nie jestem programistą. I to jest jeden z powodów.
Ja to rozumiem. Ja dostaję oferty pracy jako programista, ale...
Szkoda, że nim nie jesteś.
No przy takich stawkach szkoda, że nim nie jestem.
No właśnie.
Ale mamy programistów, którzy zarabiają krocie. Mamy product managerów, którzy też nie zarabiają mało. Średnia chyba wyszła z raportu, Był jakiś raport odnośnie zarobków w branży, że product manager średnio zarabia około 7,5 tysiąca, 8 tysięcy złotych.
Mhm.
To też jest, wiesz. Też jest ok.
A product manager czym się zajmuje? Przy projektowaniu, znaczy przy produkowaniu aplikacji.
Zarządza całym procesem, żeby nic się nie wypierdoliło tak naprawdę. To jest najmniej taka wdzięczna robota i najmniej widoczna robota, bo to jest praca, która polega na tym, żeby każdy miał wszystko, czego potrzebuje i żeby każdy znał odpowiedzi na wszystkie pytania, które ma, żeby każdy wiedział, co ma robić, żeby klient wiedział, co się dzieje, żeby wszyscy wiedzieli wszystko, co muszą wiedzieć w odpowiednich momentach i w odpowiednich momentach wszystko dostawali. I to jest takie, wiesz, jakby oczywiste, jak pracujesz coś, to wiesz, że masz to, to i to i robisz tak dalej. I robotę product managera widać najbardziej w momencie, kiedy go nie ma.
Kiedy czyli wszystko się sypie.
Kiedy kogoś, kiedy product managera zabraknie, to wtedy widać, jak dużo rzeczy się działo poza tym, co ludzie widzieli, wiesz. Na zasadzie nikt nie widzi tej pracy, która tam się dzieje, tylko po to, żeby ona się zadziała. A jak w product managera w końcu nie ma, to ta praca się nie wydarza, więc ktoś czegoś nie ma, ktoś czegoś nie wie i tak dalej, i tak dalej. Jakby praca programisty jest oczywista, praca designera też jest oczywista, UX architekta czy designera no w miarę też jest, prawda, w miarę wiadomo, czym się zajmuje.
No.
No to jest jakby taki team, powiedzmy, który będzie działał przez te tygodnie, tak? Czyli designer, bo designer w ogóle to jest tak. Na samym początku przez dwa tygodnie cały team bierze udział, ale nie jest na full time, tak? To nie jest ich główne zajęcie. Oni pracują prawdopodobnie nad jakimś innym projektem albo kończą jakiś inny projekt, no bo to jest, wiesz, jeden projekt się kończy, drugi się zaczyna, więc kończą jeden projekt i biorą udział w tym jakby w tym procesie, w tym dwutygodniowym powiedzmy procesie takiego warsztatu, kiedy dochodzą do tego, co ma być produktem finalnym. I nie pracują tam na full time, ale to też kosztuje, tak?
No tak.
Nie wiem, ile tak naprawdę, powiedzmy, że to będzie 10, no może nie, 20% kwoty normalnego tygodnia, którą zaraz podam, jak sobie będziemy estymować, ile pieniędzy kosztuje tydzień pracy takiego zespołu, który zaraz. Tak. Więc te dwa tygodnie tam pracują, ale nie pracują na full time, tylko pracują wiadomo na jakiś czas, bo myślą nad tym, ale nie ciągle, mają też inne rzeczy do zrobienia, ale to jest ten czas, kiedy to się wszystko dzieje. I kiedy zaczyna się już sam proces tworzenia aplikacji, to cały czas w tym zespole, który będzie tą aplikację tworzył, będzie ten product manager, który będzie zapinał te wszystkie rzeczy, których nigdy nie widzi. Będzie programista, no, który będzie jakby zamieniał kawę w kod. No tak działają, tak działają programiści, no. Co zrobisz?
No tak, no oczywiście. Alchemicy.
Tak. UX designer z grafikiem też będą przez cały czas trwania projektu. Oczywiście im jakby dalej w projekcie, tym mniej będą zaangażowani w niego. W takim jakby powiedzmy całoetatowym stopniu. No bo wiadomo, największa praca będzie na samym początku, kiedy będzie właściwie etap tworzenia grafik, potem to będzie właściwie taki nadzór i ewentualne, wiesz, wycinanie grafik dodatkowych, czy ewentualnie, o kurde, zapomnieliśmy jednego ekranu, albo,
no, zdarza się
albo
pewnie.
Trzeba zrobić coś na zasadzie, cholera, nie przewidzieliśmy takiego edge case'u, który przewiduje, że jest minus użytkowników, nie wiem, czy coś takiego. No, zdarza się takie sytuacje.
Więc jakby... No albo na przykład, nie wiem, wchodzisz na stronę, a tu nie ma żadnych zdjęć, nie?
No tak.
W przypadku naszego Instagrama.
Tak. No to jest, to wiadomo, to są sytuacje, które trzeba w jakiś sposób obsłużyć, więc grafik w takich sytuacjach no, też musi być, żeby to zwizualizować, tak dalej, tak dalej.
Mhm.
I taki zespół, pracujący tydzień w tydzień, to jest koszt, z tego co pamiętam, Marcin też o tym chyba na jakiejś prezentacji mówił, on chyba powiedział, że to jest 12 tysięcy złotych miesięcznie. Tygodniowo.
Tygodniowo.
12 tysięcy złotych za tygodniową usługę zespołu.
No to Instagram, jak policzymy sobie.
Instagram to jest 6 miesięcy, tak? Zrobiliśmy?
No, 6 miesięcy.
6 miesięcy razy 4 tygodnie, to są 24 tygodnie. 24 tygodnie razy, policzmy pełną stawkę. 12 tysięcy złotych to jest 288 tysięcy złotych za zrobienie Instagramu w wersji podstawowej. Oczywiście bez kosztów typu koszty opłaty za serwer, opłaty za jakby oprogramowanie, opłaty za, wiesz...
No tak.
Biblioteki i tak dalej.
W takim sensie, że mamy ekipę, która nam to robi, oni mają już swój sprzęt, mają swoje oprogramowanie, pracują na tym cały czas, natomiast oni robią kod, tak? I produkują aplikację.
Tak.
I to jest koszt, który właśnie wyprodukowania tej aplikacji. 200... No, nieźle.
288 tysięcy... 88 tysięcy złotych.
Mhm.
I 6 miesięcy, zaangażowane 4 osoby prawie na ciągle, 12 tysięcy złotych za tydzień.
No to jest potężny koszt. No.
Samochód.
To jest samochód.
A bardzo często zdarza się tak, że tak naprawdę te 6 miesięcy zamienia się w 8 albo w 12 miesięcy, bo klient bardzo często chce trochę więcej, trochę inaczej, trochę mniej, wiadomo.
No tak. Poprawki to jest zmora jakby wszystkich miejsc, gdzie się produkuje cokolwiek i zawsze klient je wprowadza i bardzo, bardzo często się zdarza, że niestety, ale te poprawki wywracają cały projekt o 180 stopni, no i trzeba to, wiesz, jakoś tam pożenić.
Często się tak zdarza, więc no z 6 miesięcy robi się 12, a z 288 tysięcy robi się, o ile dobrze liczę, 600 tysięcy prawie, więc...
A klient wcale nie chce tyle zapłacić.
A klient mówi, że chciałby zapłacić tą pierwszą stawkę, ale po zniżce, bo musiał czekać.
O, właśnie.
Więc...
Wprowadził zmiany, które, wiesz, wydłużyły pracę o kolejne 6 miesięcy, ale zapłaci tyle samo, albo nawet mniej, bo musi czekać. No, tak. Pięknie, pięknie. Standard. Ale są i tacy klienci, którzy naprawdę wiedzą, jak to działa i wiesz, nie można demonizować wszystkich.
Dokładnie, no wiadomo, no ale to jest tak, wiesz, bez znajomości jakby, jak to wygląda, no tak to wygląda, że przychodzi się z pomysłem, nad pomysłem się trochę siedzi, mówię, 2 tygodnie to jest tak średnio na to, żeby wydłukać z niego to, co jest najważniejsze, tak? I potem jest czas, kiedy trzeba to narysować, zaprojektować, wymyślić, jak to ma działać, animacje. Animacje w ogóle, jeśli widzicie w aplikacji, że są jakieś ładne animacje,
no,
nie są to animacje systemowe, to znaczy, że ktoś tam naprawdę wyrwał sobie dużo włosów, przesiedział parę nocek, wypił bardzo dużo kawy.
Okej.
Okay. Zrobienie animacji bardzo, bardzo często, w sensie jakby motionów, czyli tego, co ma się ruszać, co ma się jak poruszać i tak dalej, bardzo często to jest 20-30% czasu poświęconego na całą aplikację.
Masakra.
Tylko
jak
po to,
sobie żeby... teraz myślę o Androidzie L.
Tylko po to, żeby to ładnie wyglądało.
No.
Więc jak widzicie coś takiego, to naprawdę znaczy, że ktoś poświęcił dużo czasu i wymyślił to. To też nie jest proste wymyślić to.
Mhm.
Więc no, to też jest warto wiedzieć, że no, to potrafi zająć tyle czasu.
Problem polega na tym, że wiesz, ktoś później otwiera tą aplikację na Androidzie, wiesz, low-endowym, patrzy i po co oni to włączyli, tyle tych animacji, wszystko się tnie do dupy, ta aplikacja, wypieprzam ją. A tyle pracy idzie do kosza, nie? To jest problem.
Ja to rozumiem.
No.
Więc mamy tak właściwie już cały proces aplikacji, tego, ile to może kosztować. Taki bardzo prosty. Podejrzewam, że Instagram kosztował trochę więcej. Bo bez programisty też nie jesteśmy w stanie bardzo wielu rzeczy wyestymować i się dowiedzieć. Programiści w ogóle to są bardzo fajni ludzie, którzy jak dajesz im pomysł, to wychodzisz z większą liczbą pytań niż miałeś na początku. Ale to jest no, świetne, bo nikt inny po prostu nie potrafi, wiesz, tak zweryfikować jakby pomysłu tak jak oni. Więc to jest spoko.
No tak naprawdę im więcej osób dowiaduje się o aplikacji, zadaje więcej pytań, to tym łatwiej się później ją produkuje chyba, nie? Bo jakby,
tak,
wiesz, no bez pytań trudnych nigdy nie powstałaby dobra aplikacja.
To prawda, to prawda. Ja bardzo, bardzo ceniłem przy pracy właśnie w Symfino razem z Marcinem, programistów w Symfino, top notch programiści, którzy po prostu zadawali takie pytania, przy których jakby te 2 tygodnie, wiesz, tego pierwszego etapu, to były naprawdę 2 tygodnie tego pierwszego etapu, bo było bardzo dużo pytań do rozwiązania. I to było świetne. bo to uczyło też myśleć w pewnym momencie, wiesz, jak nawet my jako powiedzmy product managerzy nie byliśmy świadomi wielu właśnie tych rzeczy, które mogą wydłużyć development. Ja nigdy bym nie powiedział, że zrobienie animacji może potrwać, wiesz, 3 miesiące przy 9-miesięcznym projekcie. Animacje. Mhm. Tylko po to, żeby coś się ruszało. No ja powiedziałbym, że to jest, wiesz.
No ja, wiesz, w premierce jak robię prostą animację, no to trwa, wiesz, godzinę, nie?
No, prosta animacja, nie?
No.
No właśnie. Więc,
no tak.
Więc jakby to jest taka podstawa i są jeszcze 3 kwestie, które chciałbym poruszyć dodatkowe. Oprócz tego, że mamy już tak naprawdę, ile kosztuje tydzień pracy i wiemy, mhm, dlaczego tak dużo. Kto pracuje przy takiej aplikacji, ile czasu i że miesiąc to za mało, ale co w sytuacji, kiedy robi się aplikacji na wiele systemów na raz, bo to też jest, to nie jest, wiesz, takie rzadkie i o tym się słyszy, o tym się widzi, kiedy powstaje jedna aplikacja na wszystkie 3 systemy. Wojtku, masz jakieś przykłady na przykład? Przykłady na przykład?
I jakie chcesz, dobre czy złe?
Złe.
Złe? Vine.
A, bo chodzi ci o to, że na Androidzie się nie lupuje tak ładnie jak na iOSie.
Dwa, że niestety ona jest cały czas w tyle za aplikacją iOS-ową, bo chociażby edycja nagranego materiału jest dużo, znacznie bardziej uproszczona, może tak. A na iOSie można robić cuda, naprawdę.
Okay.
I to mnie wkurza.
To, to nie jest jeszcze aż tak zły przykład aplikacji, którą robi się na wiele systemów na raz, bo
no okay, no.
Ta aplikacja, obie aplikacje zostały napisane natywnie, czyli wiesz, na Androida została napisana w Javie, na iOS-a prawdopodobnie, w sensie w Objective-C, ale są aplikacje, które zostały napisane na przykład w HTML5, wypuszczone na wszystkie systemy z takim samym interfejsem.
Mhm.
I tak się nie robi. Po prostu, okay. Tak po prostu się nie robi. Jeśli ktoś wam proponuje i uważa, że to jest dobry pomysł, to znaczy, że powinniście zmienić osobę, która wam proponuje cokolwiek.
Mm-hmm.
Czy ja mam to rozwijać, Wojtek, czy autorytet mój pozwoli po prostu?
Nie, no, możesz rozwinąć.
Wszyscy dobrze wiemy, że interfejs na Windows Phone, Androidzie, iPhone'ie wygląda zupełnie inaczej. Wszyscy wiemy, jak działają aplikacje, jak w ogóle działają strony internetowe, że one mulą. Mimo wszystko mamy, wiesz, nowe komputery, wszystko, one strony potrafią mulić. Telefony nie są inne. Użytkownicy są przyzwyczajeni do jednego sposobu obsługiwania swoich telefonów, czyli kafelki na Windows Phone i są przyzwyczajeni do tego, że to działa w taki, a nie inny sposób.
Więc cofnij w Androidzie, a w iOSie też jest zupełnie inaczej, nie?
Tak, tak. Więc więc generalnie, jeśli wypuszczasz taką aplikację, ona prawdopodobnie będzie dużo tańsza niż zrobienie aplikacji natywnej na jeden system. Ona prawdopodobnie będzie, wiesz, to się mówi w dziesiątkach tysięcy maksymalnie. Tylko, że to będzie znak, że nie szanujesz odbiorców swojego produktu. Bo dajesz aplikację, która jest tak naprawdę słaba, nieużywalna, brzydka, nieprzystosowana do, wiesz, do wszystkich systemów, na których się pojawiła. To są same tak naprawdę kompromisy.
No bo właśnie, bo tak naprawdę równasz w dół. To znaczy, jeżeli chcesz zrobić aplikację, która będzie działać na wszystkich systemach, a jeszcze wiesz, nie zapominajmy o tym, że na Androidzie chociażby mamy mnóstwo sprzętów, które są bardzo słabe. Wiesz, możemy oczywiście odciąć ich, nie wiem, odciąć na przykład wszystkich użytkowników, którzy mają Androida poniżej 4.1, nie? Da się to zrobić oczywiście, natomiast nadal, jeżeli robisz taką aplikację, która jest na wszystkich systemach taka sama, no to równasz w dół, no bo zakładasz, że okej, ona powinna śmigać też na, nie wiem, słabszym sprzęcie na Androidzie, więc nie możemy w niej zrobić jakichś tam wypasionych animacji albo wypasionych rzeczy, które moglibyśmy zrobić, gdyby powstawała tylko i wyłącznie na iOS i tylko i wyłącznie na przykład na Androida dedykowana, nie?
Tak, dokładnie tak. Więc jakby nie robimy, jeśli kiedykolwiek właśnie ktokolwiek wam powie, że to jest dobry pomysł, to znaczy, że to nie jest dobry pomysł. I tak naprawdę miałem 2 kwestie, nie 3.
No.
Jest jeszcze kwestia, którą poruszył jeden z naszych słuchaczy. Nie wiem, czy powiedzieć to, czy nie.
No Jacek.
Jacek. Jacek poruszył kwestię dostępności w aplikacji, czyli na przykład aplikacje dla niewidomych, czyli te, które wykorzystują Assistive Touch. I Jacek zapytał, czy to jest tak, że ludzie specjalnie tego nie dodają, czy to jest taki duży narzut, żeby zrobić Assistive Touch dobrze. I to jest bardzo ciężkie pytanie tak naprawdę, bo zrobienie aplikacji, która będzie dobrze działała dla osób, które są niedowidzące, niewidome,
no,
to nie jest taka prosta sprawa. Jakby podstawowe założenie jest takie, że jeśli podpisujesz dobrze wszystkie punkty, pola, batony i całą resztę
w metadanych,
tak, no to iPhone będzie je wyczytywał, więc będzie wyczytywał na przykład, że to jest pole do wpisania imienia, to jest pole do wpisania nazwiska, to jest przycisk dalej i tak dalej, więc to jest spoko, tak?
No.
Tylko to nie jest wszystko, co musi zostać zrobione w aplikacji, żeby aplikacja była dobra dla niewidomych czy niedowidzących. Bo batony muszą być dobrze oznaczone. To, co zrobił iOS, wiesz, tak naprawdę 7, no to potem wprowadzili ten tryb pokazywania, gdzie są przyciski, no bo osoby, które mają problemy ze wzrokiem, nie widziały, że to są przyciski, bo to były proste napisy, tak, na białym tle.
No tak.
Więc trzeba brać takie rzeczy pod uwagę. Kolory są ważne. Na przykład aplikacja, która masz nieaktywne przyciski, są zwykle szare, prawda? A w niektórych aplikacjach aktywne rzeczy są czerwone. No teraz daj telefon komuś, to ma daltonizm.
No tak. Dla niego to jest to samo.
Dla niego będzie i to będzie szare, więc trzeba brać na takie rzeczy poprawkę. I to nie jest, wiesz, zrobienie dobrej aplikacji z dostępnością dla niewidomych to jest troszeczkę pracy. W sensie dodanie tej dostępności to jest troszeczkę pracy. Zrobienie średniej aplikacji powinno być standardem. Na zasadzie średniej aplikacji dla niewidomych, czyli właśnie podpisanie tego wszystkiego tutaj, powinno być standardem. Ale jeśli jakaś aplikacja przestaje to wspierać albo nie wspiera tego, uważam, że to jest już niechlujstwo dewelopera, że robi to w ten, a nie w inny sposób. Szczególnie, że iPhone naprawdę jest bardzo, bardzo, bardzo mocno zastosowany dla ludzi niedowidzących czy niewidomych. I uważam, że to jest w ogóle świetne, że wiesz, wyobraź sobie, w sensie niewidomi mogą korzystać z telefonu. Jest nawet ktoś, jakiś...
Dotykowego, nie?
Tak, jest jakiś koleś w ogóle, który ma Instagram i jest niewidomy i robi zdjęcia, wow. Wiesz.
Wow.
Więc,
niesamowite, naprawdę.
Więc to jest też taka kwestia, którą warto poruszyć. Na szczęście dużo firm, z którymi rozmawiałem, z którymi współpracowałem, to zwracam tu uwagę, żeby to było ważne. Marcin, z tego co pamiętam, też, a to potwierdzę, będzie live feedback. Właśnie w ostatnim newsletterze umieścił informację, taki iOS checklist, czyli co trzeba zrobić z aplikacją do iOS-a jak przed publikacją.
Okej.
I jest. Aplikacja ma taką, jest kategoria User Experience, treść i interakcja. I jest, że aplikacja współpracuje z VoiceOver i z Zoomem. Więc jakby...
Czyli dokładnie te rzeczy, które pomagają niedowidzącym użytkownikom.
Tak, dokładnie tak. Więc...
Super.
Więc to jest tak, że powinno to być w standardzie, żeby było to zrobione bardzo dobrze, to trzeba się postarać, ale jeśli tego nie ma, to znaczy, że naprawdę ktoś miał naprawdę zły... bardzo się śpieszył prawdopodobnie, kiedy to robił, że to się nie pojawiło.
A jak jest z Androidem, wiesz?
Właśnie nie wiem, jak to jest z Androidem. Nie robiłem jeszcze w taki sposób aplikacji na Androida. Nie pracowałem przy tym na tym, a nie wiem. Nawet nie używałem Androida w ten sposób, bo iPhone'a mi się zdarzyło korzystać parę razy, wiesz, z tego z tym trybem czytania ekranu. Ale nigdy nie użyłem tego w Androidzie. Nawet nie wiem, czy to jest wbudowane w jakiś taki przyjemny sposób.
Ja też nie testowałem. Niestety. Znaczy, no wiadomo, no nie miałem potrzeby na szczęście, ale to ciekawe, to będziemy musieli sprawdzić jeszcze.
Prawdopodobnie sprawdzę zaraz po odcinku, pójdę po tablet.
No.
Więc tak, to było 30 minut z robieniem aplikacji na iOS-a tak naprawdę.
No nie, no trochę tam dotknęliśmy innych systemów. Mogę się założyć, że będzie pewnie tysiące pytań po tym odcinku, więc postaramy się na nie odpowiedzieć w następnym, bo to, no, to nie jest temat, który można, wiesz, poruszyć i w
to jest tak bardzo wszystko. To jest tak bardzo liźnięcie tematu, dokładnie, że musicie zapisać się do newslettera Marcina.
Nie no, ale zapiszcie się, serio, bo później Marcin, bo to jest taki link, że wiecie, że Marcin będzie wiedział, że to przyszli z Jesłosa, więc weźcie tam. Wejdźcie,
żeby wstydu było, nie było.
Żeby nie było wstydu, że my tutaj opowiadamy o Marcinie, a później się okaże, że nikt, wszyscy mają to w nosie. Wiecie. Wiecie, o co chodzi.
Nie powiemy nikomu.
Właśnie.
Jesłos Podcast, czyli gadżety i bzdety.
Nie mogłem się powstrzymać.
Dobrze, Wojtku, czy mamy coś jeszcze?
Na dzisiaj już nie. Wystarczy tego dobrego.
Mówisz?
No, tak myślę.
Czy będziemy zakańczać w oczywisty sposób?
No oczywiście, zakańczmy.
Zakańczmy
czy,
to.
Czy ty odpalasz aplikację?
Nie, dawaj auto od Gurgiego. Złoto.
W ogóle to, Gurgi, jeżeli nas słuchasz, serdecznie dzięki za tą szczerą opinię o nas, bo jakby wiesz, no, nie chcieliśmy zmanipulowanej, tylko właśnie szczerą. I uwaga, myślę, że jedną z twoich uwag niedługo wprowadzimy do naszego podcastu. To może się wydarzyć nawet w ten weekend.
Podeślemy chyba Gurgiemu info do odcinka, z tego odcinka. Na pewno ja podeślę, żeby wiedział, że się wiesz, do tego przyczynił, że coś zmieniliśmy.
Tak, tak, tak. Dzięki jeszcze raz za szczerą opinię, a wy, jeżeli nas słuchacie, oczywiście zostawiacie nam
szczere
też,
opinie.
Też szczere opinie. Też możecie nam zostawiać wszędzie, gdzie się tylko da. Jeżeli odcinek wam się podobał, piszcie. Jeżeli wam się nie podobał, piszcie. Ale oczywiście piszcie tylko wtedy, jak się podoba, czy coś. W każdym razie serdecznie dzięki za 30 odcinek. Bardzo, bardzo wyjątkowy. Jeszcze raz dzięki pani Januszu, Mieszko, Arlenie, za to, że udało się nagrać te wszystkie, ten jeszcze mało dzisiaj wykorzystaliśmy,
mało.
ale będzie, na następny odcinek jeszcze coś zostanie, więc zostańcie z nami, słuchajcie nas za tydzień. A teraz już? Czy ty chcesz też się pożegnać?
Dziękuję.
Pozdrawiam.
Jest Jesus Podcast?
To my.